Zasłuchaj się w bibliotece.
Z ogromną przyjemnością witam pana profesora nauk humanistycznych związanego z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyżyńskiego, byłego członka Rady Instytutu Pamięci Narodowej, jak również jej ostatniego przewodniczącego. W większości może państwo bardziej znany jako autor kanału YouTube'owego Dudek o historii, jak również komentatora naszej politycznej rzeczywistości na przestrzeni ostatnich przynajmniej 20 lat. Pan profesor, bardziej Tom poproszę, dziękuję. Cała tutaj, już nie będę powtarzał całej formułki, więc po prostu poprosiłbym bardzo serdecznie powitać naszego gościa, pana profesora Antoniego Dudka. Ja nazywam się Marcin Wiktor, pracuję w Bibliotece Sopockiej i również witam państwa bardzo serdecznie. Spotkanie zatytułowane jest Polaryzacja po polsku. Też chcielibyśmy trochę porozmawiać o zjawisku polaryzacji, a żeby rozpocząć taką rozmowę, chciałbym trochę ukierunkować pierwszym pytaniem. Czy mówiąc o zjawisku polaryzacji, mówimy bardziej o zjawisku społecznym, czy mówimy bardziej o działaniach polityków jako przedstawicieli społeczeństwa?
Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Ogromnie się cieszę, że właśnie jestem w Sopocie. Nie kryję, pewnie państwa to nie zaskoczy, ale ja po prostu naprawdę lubię Sopot i bywam tu często. Co najmniej raz do roku, a zdarza mi się częściej i to od bardzo, bardzo wielu lat. A przechodząc do odpowiedzi na pana pytanie, odpowiem w ten sposób. Jedno drugiego nie wyklucza, to znaczy mamy przyczynę i skutek. Polaryzacja jest czymś, co jest generowane, ta polaryzacja polityczna, bo są jeszcze inne, ale o niej mówimy, jest oczywiście dziełem polityków, natomiast ona się przenosi na społeczeństwo i rezonuje często w ten oto sposób, że później politycy stają się zakładnikami tych demonów, które sami wypuścili z butelki wcześniej, próbując zniszczyć przeciwnika. No i finał tego jest taki, że później już nie bardzo mogą się wycofać. I to jest taki mechanizm samonapędzający się, który został w Polsce uruchomiony w najnowszej odsłonie gdzieś między rokiem 2005 a 2007. Po katastrofie smoleńskiej dostał turbo doładowania, no a po 8 latach rządów PiSu jest jeszcze bardziej, bym powiedział, nakręcony, czy ta skala tej polaryzacji, czyli temperatura jest niezwykle wysoka. No i teraz jest pytanie, bo znaleźliśmy się w takim momencie decydującym, czy to będzie dalej eskalować, czy zacznie się proces jej osłabiania, bo żeby była jasność, ta polaryzacja to jest trochę tak jak z temperaturą organizmu. Ona się stale zmienia. Oczywiście mamy stany biegunowe, przy których organizm ginie, natomiast gdzieś tam w tym pewnym przedziale oscylującym wokół 36,6, to jest taką średnią, mamy czasem poniżej, czasem powyżej. I tak jest właśnie z polaryzacją. My w tej chwili mamy już naprawdę stan, moim zdaniem gdzieś tak, ja bym powiedział 39 stopni, no 38, 30. Między 38, ale bliżej 39, chociaż nie jest tak źle, jak sądziłem jeszcze przed 15 października, bo wtedy miałem poważne obawy, że na przykład będzie problem z uzgodnieniem wyniku wyborów. Nawet publiczne są dowody na to, przecież na YouTubie, kiedy mówiłem o tym w różnych programach. No, na szczęście tego się udało uniknąć, więc troszkę ta temperatura nam spadła, no ale w tej chwili się zaczyna koabitacja i to będzie się dużo działo.
Chciałbym tylko porządkowo jeszcze powiedzieć, że pytania mam tak podzielone chronologicznie, biorąc pod uwagę, że rozmawiam z historykiem, więc wypadało podejść do tematu chronologicznie. Stąd też do tematów teraźniejszych pozwolę sobie przejść później. Także rozmawiając o tej polaryzacji, no, wypadałoby rozpocząć chyba też od tego, jak głęboko sięgają korzenie tej polaryzacji w naszym społeczeństwie, gdyż sam pan powiedział, że to jest jakby ostatnia forma tego konfliktu, a no, obserwując historię, zakładam, że często było widać, że jednak czasami Polacy lubią, w sensie szukają wroga, a czasami też we własnym społeczeństwie lubią to robić.
Tak, no więc odpowiem w ten sposób. Zacznijmy od tego, że polaryzacja jako taka to jest tak jak ta temperatura organizmu. To jest pewne normalne zjawisko, które występuje w każdym społeczeństwie i które jest istotą każdego organizmu politycznego, to znaczy każdej zbiorowości politycznej, każdego narodu, każdego państwa. W szczególności, jeśli to jest państwo demokratyczne, ale prawda jest taka, że w systemach niedemokratycznych też jest polaryzacja, bo zwykle ten ośrodek autorytarny też kreuje wroga i stara się właśnie spolaryzować społeczeństwo na zasadzie my jesteśmy tymi dobrymi, a wszyscy osaczeni jesteśmy przez wrogów i wszyscy są źli inni. Więc tak naprawdę wszędzie jest ta polaryzacja. Natomiast jeśli chodzi o polski kontekst, ja się tu odwołam do stwierdzenia no, takiej czołowej postaci, można powiedzieć dzisiaj traktowanej po stronie Prawa i Sprawiedliwości jako taki najwybitniejszy umysł z zakresu historii, czyli profesor Andrzej Nowak, którego zresztą ja znam i z którym się w pewnych sprawach zgadzam, w większości się już teraz nie zgadzam, ale on nie tak dawno zapytany w kontekście właśnie tych wyników wyborów, o takie szersze tło historyczne, powiedział, że to właściwie, czego byliśmy tu świadkami, to jest kolejna odsłona konfliktu, który zaczął się jeszcze w czasach I Rzeczpospolitej, a więc on bardzo daleko sięgnął i uzasadnił to następująco, bo już wtedy zaczął się spór między tymi, którzy uważali, że należy brać wzorce z Zachodu, czy w ogóle z zagranicy, na przykład jeśli chodzi o reformowanie państwa, różne rozwiązania, a tymi, którzy mówili nie bierzmy tych wzorców z zagranicy, bo sami sobie potrafimy uporządkować nasz dom według naszego pomysłu. I to zdaniem Nowaka jest praźródło tego podziału, którego dzisiaj mamy kolejną odsłonę. No, można na to tak patrzeć, ale nie kryję, że mnie to nie przekonuje. Ja uważam, że ten spór jednak jest korzeniami późniejszy, że ten spór, gdybym ja miał szukać jego takich najgłębszych korzeni, to jest spór jednak sięgający II Rzeczpospolitej i to nie jest takie oczywiście proste przełożenie, że PiS to jest jeden do jednego neoendecja, a ci, co są przeciwnikami PiSu, no to jest cała reszta, bo ta cała reszta też była bardzo zróżnicowana, ale coś w tym jest. Coś w tym jest, że PiS, i to mogę udowadniać przy pewnych różnicach, ale nawiązuje do tej tradycji narodowej demokracji, natomiast krytycy PiSu no, są bardzo różni, ale większość raczej miała historycznie do endecji wrogi stosunek, choć jak mówię, byli tam ludzie z bardzo różnych opcji i nie chcę w te szczegóły drugiej RP w tej chwili wchodzić, chyba że kogoś będzie interesowało. I to jest taka najgłębsza historia dla mnie tego sporu. Natomiast w takiej już realnej, biograficznej postaci, no to oczywiście ten spór się zaczyna w okolicach roku 89 i to nie jest przypadkiem, że dzisiaj dwie najwyraźniejsze personifikacje tego sporu, czyli Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, są ludzie, którzy wkraczają na scenę polityczną w roku 89, znaczy byli w niej wcześniej jako ludzie opozycji, ale wtedy byli w jednym obozie politycznym. Natomiast od roku 89, a tak naprawdę to właściwie nawet nie od 89, ale od 91, bo tu powiem Państwu pewną ciekawostkę, którą zdaje się ani jeden, ani drugi z Panów nie bardzo chce przypominać, ale tak się stało, że kiedy Jarosław Kaczyński tworzył w maju 90 roku porozumienie Centrum, to nie była wtedy jeszcze partia polityczna sensu stricte, tylko to była taka federacja różnych ugrupowań, stowarzyszeń, które najkrócej mówiąc popierały ideę tak zwanego przyspieszenia i prezydentury Wałęsy. I pośród uczestników porozumienia centrum był także Kongres Liberalny, Kongres Liberalno-Demokratyczny Tuska. I ten rozwód nastąpił dopiero wiosną 91, kiedy Kaczyński postanowił przekształcić to PC jako taką właśnie federację różnych partii i stowarzyszeń w jednolitą partię, która ponoć miała być chadecka. Tak przynajmniej tam na pierwszym kongresie ogłoszono, czy zjeździe PC. I wtedy się wymeldowali z PC i liberałowie, i różni ludowcy, i jeszcze tam parę różnie chadeckie, inne grupki. No wszyscy ci, którzy nie chcieli z Kaczyńskim już dalej współpracować. Ale to taka ciekawostka. Natomiast w sensie, powiedziałbym, niepersonalnym, no to ten podział rzeczywiście się zaczyna przy okazji wojny na górze tak zwanej, czyli konfliktu wewnątrz obozu solidarnościowego. I oczywiście nie każdy jest po tej samej stronie dzisiaj, kiedy jak był w roku 90, kiedy miała miejsce wojna na górze, ale wtedy zostały zarysowane w tej nowoczesnej postaci te dwie, powiedziałbym takie dwa spojrzenia na przyszłość Polski i na jej główne wyzwania. I to była ta diagnoza, którą z jednej strony budowano na łamach Gazety Wyborczej, to taką czołową postacią był Adam Michnik, natomiast drugą koncepcję budowano na łamach tygodnika Solidarność od momentu, jak Jarosław Kaczyński został jego redaktorem naczelnym. I to już jest właśnie taka realna geneza tego podziału, z którym mamy po dzień dzisiejszy do czynienia, choć oczywiście wtedy jeszcze były pewne wyraziste wspólne mianowniki. Znaczy nikt nie kwestionował tego, że trzeba się pozbyć sowieckich wojsk z Polski, chociaż były różne sposoby, pomysły, jak to zrobić, a że generalnie jakby obie strony akceptowały, że trzeba uciekać ze wschodu na zachód. I to jakby co do tego była zgodność. Natomiast właściwie na tym się ta zgodność kończyła, bo cała reszta już coraz bardziej te środowiska dzieliła. To też mogę rozwinąć, jak pana to interesuje.
Bardzo interesuje, jak najbardziej. To jest trochę, bym się cofnął minimalnie, bo też mówiąc o tej polaryzacji współczesnej, użył pan takiego zwrotu bardzo trafnego też moim zdaniem o personifikacji tego konfliktu. I tak przygotowując się do spotkania zacząłem się zastanawiać i też oglądając całkiem sporo pańskich filmików, zachęcam bardzo do subskrypcji kanału, to czy na przykład na przestrzeni ostatnich 30 lat moglibyśmy mówić o osobach, które są związane z polityką, a które zasługiwałyby na przykład na miano męża stanu. Tak z punktu widzenia historyka na przykład, czyli powiedzmy, że tak pi razy oko obiektywnie.
Ja uważam, że to słowo jest tak nadużywane w Polsce, że ja nie wymienię żadnego nazwiska, natomiast uważam, że rzeczywiście są ludzie, którzy już nie żyją, a którzy się dobrze Polsce zasłużyli, którzy zrobili dla budowy III Rzeczpospolitej naprawdę sporo i tytułem przykładu wymienię postacie z bardzo różnych stron sceny politycznej, bo z jednej strony to niewątpliwie byłby Tadeusz Mazowiecki i Bronisław Geremek, ale z drugiej strony na przykład dla przykładu profesor marszałek Sejmu latywać. Pierwszy marszałek Sejmu w 1991 roku, Wiesław Chrzanowski oczywiście, miałem na początku, zacząłem wymieniać innych, więc mamy Wiesława Chrzanowskiego i to są postacie, które naprawdę bardzo dużo dla państwa polskiego, narodzin III Rzeczpospolitej zrobiły. Czy oni byli mężami stanu? Jak mówię, w Polsce się nadużywa tego określenia i nieustannie, prawda, się go zwłaszcza żyjącym politykom nadaje. Ja uważam, że to jest ostrożnie z tym mężem stanu. Ja uważam, że dobrym momentem do oceny znaczenia jakiejś postaci historycznej jest powiedzmy tak 20-30 lat po jej śmierci. To jest taki moment, kiedy można rzeczywiście już te emocje opadają, można, ja oczywiście wbrew temu sam piszę historię taką najnowszą, prawda, piszę historię lat ostatnich, ale to dlatego, że to ma służyć troszkę czemuś innemu niż budowaniu pomników, ta moja historia, a pomniki niech budują biografowie różnych postaci i w tej sprawie oczywiście spory się będą toczyły, ale ja zawsze uważam, że moje proroctwo, które sformułowaliśmy zresztą z profesorem Pawłem Machcewiczem przed laty, które ja trochę rozbudowałem, jest ciągle aktualne i mianowicie kiedyś napisaliśmy wiele, wiele lat temu taki przewrotny tekścik, który mniej więcej polegał na tym, że mówiliśmy, że jak dożyjemy 90, to się spotkamy na placu Wałęsy, na którym będzie stał pomnik Lecha Kaczyńskiego, a ja przyjdę ulicą Aleksandra Kwaśniewskiego, a on Donalda Tuska albo odwrotnie. Mniej więcej do tego się ta rzecz sprowadza. To znaczy te nazwiska, które wymieniłem, nie przez przypadek będą postaciami, wokół których będą budowane za 30-40 lat jakieś takie bardzo pozytywne narracje, oni będą nazywani mężami stanu, no Lech Kaczyński już ma pomników sporo, więc to jest naturalne i tym, którzy powątpiewali w to, ja zawsze mówiłem, to idźcie i przejdźcie się tak zwanym traktem królewskim w Warszawie, tak mniej więcej zacznijcie na placu Trzech Krzyży, gdzie stoi pomnik Wincentego Witosa, pójdziecie kawałek na plac Unii Lubelskiej, tam jest całe zagęszczenie pomników, bo tam od niedawna jest i pomnik Daszyńskiego i Korfantego, nieco wcześniej pomnik Dmowskiego powstał, a jak przejdziecie jeszcze kilkaset metrów pod Belweder, to macie Piłsudskiego. I gdybyście komuś pod koniec lat 30. powiedzieli, że za pół wieku, no trochę więcej, za tam 70 lat w Warszawie będą te wszystkie pomniki stały, to uznałby was za wariata. bo taki był poziom polaryzacji i konfliktu w II Rzeczpospolitej, no jednak minęło kilkadziesiąt lat i nagle wszystkich tych ludzi, no, którzy delikatnie mówiąc ze sobą wojowali, a nawet się wsadzali do więzień, jak w przypadku Witosa, którego przecież Piłsudski posadził w więzieniu, to jakby po latach większość opinii publicznej uznała, że wszyscy zasługują na pomniki i te pomniki stoją w centrum stolicy.
Właśnie, lubimy budować pomniki i jest jakieś grono bohaterów, takich, których, w sensie symboli można powiedzieć wręcz, którzy niezależnie od poglądów są uznawani po prostu za osoby godne, że tak powiem, bycie na pomnikach i nie robi się z tego powodu żadnych problemów. Czy na przykład zjawisko polaryzacji, albo czy sama konfliktowość przy różnych scenach politycznych może działać też konsolidacyjnie na społeczeństwo?
No, w jakimś sensie tak. No, ta koalicja, która w tej chwili powstaje, ja ją nazywam kordonową koalicją i to nie jest przypadkiem, że głównym motywem jej tworzenia jest niechęć do PiS-u. To znaczy, to jest największe dokonanie prezesa Kaczyńskiego, który przez 8 lat tak, powiedziałbym, skonsolidował wszystkich swoich przeciwników, próbując ich zniszczyć, że oni w ogóle nie nawet przez myśl im nie przechodzi powrót do tradycyjnych mechanizmów uprawiania polityki sprzed 2015 roku i mam koronny na to dowód w postaci partii, która uchodziła za najbardziej sprzedajną partię, za partię no właśnie taką skłonną pójść z każdym, kto da więcej. Oczywiście mówię o Polskim Stronnictwie Ludowym. Waldemar Pawlak mówił, kto wygra, na pytanie, kto wygra następne wybory, mówił, nasz koalicjant wygra. I co? I teraz, proszę Państwa, ponoć Kosiniak dostał ofertę fotela premiera, a dla PSL-u połowa ministerstw. I jakoś nie słychać, żeby zmieniał front. I to jest właśnie to, jak polaryzacja potrafi skonsolidować w tym wypadku ten obóz antypisowski. No pytanie, na jak długo tego starczy, to tego nie wiem. Ale to jest najlepszy przykład, że ona i podobnie zresztą jest po stronie pisowskiej, która ukrywała te różne podziały przez 8 lat, bo władza była tym i strach przed Kaczyńskim był tutaj, powiedziałbym, czynnikiem konsolidującym, no ale mamy już pana Mastalerka, który jako pierwszy popełnił, złamał tabu w tym środowisku, powiedział, że Kaczyński powinien iść na emeryturę. Oczywiście nikt się nie ośmielił go na razie poprzeć, ale to jest kwestia tygodni i miesięcy, kiedy kolejni zaczną mówić, że to nie ten zawinił czy tamten zawinił, tylko prezes, bo prezes skoncentrował w swojej ręku całość władzy i to on narzucił pewien styl uprawiania polityki, no, który doprowadził na końcu do tego, że partia, która ma 194 posłów, nie potrafi sobie dobrać tych 30 kilku spośród całej reszty Sejmu, żeby dalej rządzić. No, że jak się na to przez zdrowy rozum zastanowić, no to jest jakieś szaleństwo, tak? No, ale to właśnie jest efekt owej polaryzacji doprowadzonej do takiego stanu, gdzie nikt nie chce z PiS-em rozmawiać. Już nie mówię, że robić koalicję, ale nawet rozmawiać na ten temat. I to jest istota sprawy, to znaczy to pokazuje, jak polaryzacja potrafi skonsolidować ludzi różniących się, no ale to akurat w moim przekonaniu ma swoje granice i to nie jest tak, że jak się niektórym wydaje, że ta koalicja, która za chwilę powstanie, to będzie taka trwała, spójna tylko dlatego, że Tusk będzie mówił, słuchajcie, jak mnie nie będziecie słuchać, to Kaczyński wróci do władzy. To ja bym się nie łudził, że to będzie tak działało.
Dziękujemy za wyciszenie telefonów. Wspominał pan, mówiąc o tej rozpędzającej się polaryzacji, o jej różnych formach, padło takie bardzo trafne moim zdaniem stwierdzenie a propos tego demona wypuszczonego z butelki. Czasami świadomie, czasami nieświadomie. I jako osoba śledząca polską politykę, scenę polityczną na przestrzeni ostatnich 30 lat, czyli tam od, powiedzmy, znaczy zakładam, że wcześniej, natomiast tak patrząc na tą demokratyczne nasze działania i pierwsze kroki, czy można wystawić jakąś ocenę rozwojowi naszej klasy politycznej? Czy poszło to w taką stronę, w którą nie wiem, w latach 90. Analitycy sceny albo komentatorzy stwierdzali, że tak, na pewno uda nam się to osiągnąć, a po czym nagle to poszło w zupełnie inną stronę po 30 latach.
No niestety, bo jeśli chodzi o stan klasy politycznej, to mamy dramatyczny kryzys i to najlepiej widać po tym, co my jako społeczeństwo sądzimy o politykach. Są co cyklicznie robione tak zwane badania prestiżu zawodów. I one niezmiennie od 30 lat pokazują trend w dół dla zawodów związanych z polityką. To znaczy, już nie chcę mówić o działaczu partii politycznej, bo jest na samym dnie poniżej robotnika niewykwalifikowanego. Ale nawet poseł, a nawet minister w tym rankingu nie są, jakby ktoś mógł przypuszczać, na samym szczycie, tylko są tak poniżej połowy, gdzieś tam, już nie mówię za profesorem, czy górnikiem, zwróćcie Państwo uwagę, czy pielęgniarką, czy lekarzem, ale nawet poniżej wielu takich zawodów, no powiedziałbym, mało się kojarzącym z byciem prestiżowym. Czyli inaczej mówiąc, mamy potwornie, ja to nazywam selekcję negatywną do zawodu polityka. To znaczy, ponieważ to jest tak źle postrzegane w społeczeństwie, bycie owym politykiem, że ludzie, którzy mogliby się w to zaangażować, którzy mają jakieś sukcesy na innych polach, unikają tego. I to jest ogromny problem, przezwyciężenie tego, bo to nie jest kwestia właśnie decyzji, że tacy politycy to zmienią. To my musimy sami zacząć zmieniać i na razie na to się nie zanosi. Dlatego, że to jest jakby taki znowu mechanizm, który się samo napędza, to znaczy, ponieważ ci, którzy mogliby teoretycznie podnieść poziom klasy politycznej, czyli różni wartościowi ludzie, którzy mają jakieś sukcesy zawodowe, gdyby się zaangażowali w politykę, no to oni tego nie chcą, no bo stracą jakby na prestiżu społecznym. W związku z tym do polityki garną się, no co tu kryć, ludzie słabi. No, ja nie chcę obrażać wszystkich polityków, bo tam są pewne pozytywne przykłady, ale muszę powiedzieć, że przeciętna polskiego polityka no nie budzi mojego entuzjazmu, w sensie jego wiedzy o świecie i myślenia o tym, co jest jego rolą. No, Kaczyński powiedział wspaniale, że polityka to służba. No to pięknie to jest określone i w założeniach to brzmi wspaniale, no ale wiemy doskonale, że mało kto w to wierzy. Mało kto w to wierzy i teraz chodzi o to, jak pogodzić te dwa sprzeczne oczekiwania, to znaczy polityków, których tak naprawdę chodzi o pieniądze i władzę, jest oczekiwaniem właśnie, że to oni powinni jeszcze służyć dobru wspólnemu. I tu trzeba po prostu znaleźć złoty środek. Tu nie ma innego sposobu. Znaczy, widzimy, jak się skończyła opowieści Kaczyńskiego, że do polityki nie idzie się dla pieniędzy, to inny z niego cytat. No nagle się okazało, że ta partia najuczciwszych, którą on stworzył, no delikatnie mówiąc, nie ma się specjalnie czym chwalić, zresztą w wielu rzeczach się dopiero dowiemy, a o iluś już wiemy, że z tą uczciwością to delikatnie mówiąc nie wyszło. Natomiast no, nie może być też z drugiej strony tak, że będziemy się w nieskończoność godzili z sytuacją, w której no, politycy nam mówią, że oni oczywiście niczego nie chcą, że oni tylko chcą służyć ojczyźnie, a my się godzimy na to, że oni po cichu, prawda, kręcą te przysłowiowe lody. No, i tu trzeba znaleźć złoty środek. I powiem jaki, no bardzo prosty. Dla przykładu trzeba wprowadzić znaczącą podwyżkę płacy dla parlamentarzystów przy równoczesnych, rygorystycznych przepisach uniemożliwiającym im jakiekolwiek formy dorabiania poza tym, poza tą pensją poselską. To jest taki przykład, prawda? I można jeszcze cały szereg innych mechanizmów wprowadzić, wymyśleć, które by sprawiły, że nie byłoby tak, że ten poseł zostaje tym posłem, bo właściwie to tak naprawdę ma jakieś inne cele. No właśnie na przykład, żeby ustawić rodzinę gdzieś tam i tak dalej. Oczywiście sama podwyżka tego nie wyeliminuje. Ja mam świadomość niedoskonałości. Nigdzie nie wymyślono idealnych mechanizmów. Natomiast chodzi o ten kierunek ewolucji. My musimy po prostu zacząć sprawiać, że w klasie politycznej zacznie przybywać ludzi, których było najwięcej w latach 90. Bo lata 90. to była taka epoka, zwłaszcza po roku 89., kiedy wielu ludzi poszło do polityki na moment, odrywając się od swojego życia zawodowego, bo uważało, że coś w tej Polsce trzeba zmienić, no bo upadł komunizm i trzeba jakoś pomóc, trzeba się zaangażować. I później oni byli systematycznie eliminowani przez zawodowych polityków. I samo bycie zawodowym politykiem nie jest niczym złym. Tyle tylko, że ja nie kryję, że ja uważam, że przydałby się pewien płodozmian. I nie kryję, że na przykład gdyby to ode mnie zależało, ja bym wprowadził na przykład ograniczenie ilości sprawowania kadencji poselskich. Niekoniecznie do dwóch, może do czterech, ale na pewno nie może tak być, że niektórzy są posłami trzy dekady. on może być dalej politykiem, ale już niejako, może niech idzie do Senatu, a może niech idzie do samorządu, a może niech idzie jeszcze gdzieś indziej, do dyplomacji, tak, jak jest taki dobry. Ale więc może być zawodowym politykiem, ale niekoniecznie w tym samym miejscu. Więc ja uważam, że rotacja służy. Stąd na przykład, tak jak Państwo zauważyliście, na razie dobrego słowa o PiS-ie nie powiedziałem, to teraz powiem i pewnie się tu narażę niektórym, bo wiem, że wielu samorządowcom to się nie podoba, ale mnie się podoba to, że PiS wprowadził ograniczenie dwukadencyjności dla prezydentów, burmistrzów i wójtów. Uważam, że 10 lat to jest optymalny czas na to, żeby zrealizować swój program, wychować sobie następczynię czy następcę i zająć się czymś innym. Czas skończyć też w Polsce z zjawiskiem wiecznych prezydentów, wokół których wyrosły różne kamaryle i układy. Oczywiście to nie jest gwarancja, bo on może być tak przebiegły w prezydent, że zawsze będzie rządził z tylniego siedzenia. No ale to już jest problem tego, kto się podejmuje roli bycia kierownicą takiego człowieka i marionetką. To na pewne rzeczy, jak mówię, nie ma rozwiązań idealnych, natomiast można wprowadzać pewne systemowe rozwiązania, które utrudniają powstawanie różnego rodzaju zjawisk patologicznych. No albo można też odwrotnie, właśnie wprowadzać takie rozwiązania, które ułatwiają powstawianie sytuacji patologicznych, natomiast mówię, nie ma rozwiązań idealnych.
Proszę do przetrawienia, przepraszam, potrzebuję chwili. Jak pan powiedział o tych latach 90. i o tym, jak wchodzili nowi ludzie do polityki, to tak mnie teraz zastanawia, bo no, jest między nami różnica pokoleniowa, no ja mam lat 32, i no, te lata 90. był taki okres, podczas którego no, nie wiedziałem, co się dzieje zupełnie tak naprawdę. Nie ukrywam, że znaczną część wiedzy swojej a propos tych czasów poza domem, to wziąłem z pana filmików, zachęcam naprawdę bardzo serdecznie.
Dziękuję.
Natomiast jeśli chodzi o zmianę pokoleniową, no to zakładajmy, że musielibyśmy założyć, że wchodzi moje pokolenie, powiedzmy, do polityki i wchodzi ono do polityki, patrząc na nią przez pryzmat w tym momencie drastycznej polaryzacji, że tak naprawdę dyskusja nie jest prowadzona a propos, no, na przykład chociażby Konfederacji, czyli dyskusja nie jest prowadzona o gospodarce, tylko dyskusja jest prowadzona o sporach ideowych. Nie ma, merytoryczność jest uznawana za delikatne nudziarstwo, bo trzeba zrobić tak zwany show. I czy to też jakby, nie bez powodu ta książka tutaj leży, bo jest to taki projekt, nie wiem, czy Państwo też mieli okazję się z nim zapoznać, pan profesor może na pewno opowie o nim trochę więcej, natomiast w którym momencie, czy można wybrać jakąś taką cezurę czasową, w którym dyskusja polityczna przerodziła się z rozmawiania o konkretach na wykorzystywania się tych spin doktorów, co jest teraz gorącym ziemniakiem, który będziemy się przerzucali, o czym dyskusja teraz będzie się opłacała. No to jest przykład chociażby ostatniego referendum, tak, na przykład.
To się działo na różnych poziomach, ale na pewno to się dokonało w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli gdzieś w okolicach roku 2005, przy czym to miało związek z, po pierwsze, z końcem tak zwanego podziału postkomunistycznego, z marginalizacją SLD, które pogrążone w tych aferach, końcem prezydentury Kwaśniewskiego, zeszło ze sceny i właściwie no, niby z niej zupełnie nie zeszło, ale jest w tej chwili siłą od 20 lat no, trzeciorzędną, nawet nie drugorzędną, nawet po tych ostatnich wyborach to widać, że to jest najsłabsze ogniwo tej nowej koalicji. Natomiast robienie z polityki show było oczywiście zjawiskiem, którego nie wymyślono w Polsce. Ono przyszło do nas z zagranicy i tutaj oczywiście myśmy nadawali swoisty koloryt, ale swojski, zaraz powiem o konkretnych osobach, które tu ogromną rolę odegrały. Ono było w jakimś stopniu nieuchronne, natomiast problem polega na tym, że zbyt wielu ci destruktorzy, tak ich będę nazwał, destruktorzy życia publicznego, zbyt wielu naśladowców znaleźli. I teraz, kiedy mówię o tych destruktorach życia publicznego, mam konkretnie dwa nazwiska na myśli, choć oni nie byli tymi głównymi graczami, ale oni narzucili pewien ton. I to jest akurat, teraz jestem świeżo po zrobieniu filmiku o Andrzeju Lepperze, jeszcze jest niewyemitowany. To jest człowiek, który oczywiście zaczynał jako, prawda, przywódca chłopskiego ruchu zadłużonych rolników, prawda, dotkniętych planem Balcerowicza, ale tak naprawdę później zorientował się, że on na tym sam z tym samym temacie nie ujedzie i że trzeba zacząć, pewnie mu to ktoś doradził. Pytanie kto? Zaczął stosować metody, no powiedziałbym takie, które dzisiaj już są powszechne, czyli słynne fake newsy. To jego słynne wystąpienie na przykład w 2001 roku w Sejmie, gdzie rzucał oskarżeniami pod adresem różnych polityków o łapówki, które były kompletnie z kosmosu wzięte od jakiegoś mitomana, ale to było celowe. To znaczy on to zrobił celowo, żeby się wylansować. Do dziś jest iluś ludzi, którzy święcie wierzą, że to dlatego go po latach zabito. Oczywiście on nie mógł popełnić samobójstwo, bo on miał super tajne informacje. No to są wszystko ofiary filmów, prawda, sensacyjnych, które ogromne ilości są robione, gdzie tajne służby są wszechmocne i wszystkim kręcą. A później w miejsce, Lepper przetarł tutaj pewien szlak, a później w to miejsce wkroczył jego nowocześniejsza taka wielkomiejska wersja, czyli Janusz Palikot. I Palikot już nawet wprost otwarcie mówił, na pytanie, dlaczego pan się tak zachowuje, mówił, no jeżeli ja bym się zachował tak jak cała reszta, to nikt by o mnie nie wiedział. A tak to jestem rozpoznawalny przez te moje różne chwyty, a to ze świńskim ryjem, a to z piciem wódki, prawda, na rynku w Lublinie, a to prawda, z penisem sztucznym. Te różne show, które urządzał, sprawiły, że jestem rozpoznawalny. Tak? No, stał się rozpoznawalny i osiągnął cel, w końcu stworzył własną partyjkę, wszedł do Sejmu, no i oczywiście skończył tak jak Lepper, wszystko się to rozsypało, ale na to temu się przyglądali ci więksi gracze. I tutaj mówię i o Platformie, i o PiS-ie, bo od 2005 roku Platforma i PiS zaczynają dominować na polskiej scenie politycznej i te sztaby tych partii widzą, że to właściwie jest właściwy kierunek rozwoju polityki, że my, jak to profesor Migalski powiedział, gdzie dwóch się bije, tam obaj korzystają, że my na jakiejś współpracy to wiele nie zdziałamy, bo jak będziemy kooperować, no to za chwilę, prawda, się zużyjemy i ktoś zajmie nasze miejsce, a jak się podzielimy rolami, jedna formacja będzie siłą rządzącą, a druga opozycyjną, to możemy zdominować całą scenę. I ja nie twierdzę, że doszło do takiego formalnego układu. Nie, żaden Tusk się z Kaczyńskimi nie dogadał w ten sposób, ale siła, logika pierwszych lat tego procesu była właśnie taka. I to się wydarzyło między rokiem 2005 a 2007, a później wydarzyła się katastrofa smoleńska, która sprawiła, że z tego takiego jednak trochę podsycanego, sztucznie reżyserowanego konfliktu zrobił się konflikt plemienny, no bo pojawiła się krew i przekonanie Jarosława Kaczyńskiego, że Donald Tusk jest współodpowiedzialny za śmierć jego ukochanego brata. I od tego momentu już ta sprawa nabrała takiego wymiaru szekspirowskiej tragedii, takiej wojny totalnej. I tu już te wszystkie kwestie, powiedziałbym, związane z nowoczesnymi technikami oddziaływania na wyborców, rozwojem mediów społecznościowych, to już to tylko dodatek. To były narzędzia wygodne do tego, żeby tą wojnę toczyć. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, do 2014 roku Donald Tusk korzystał z tego bardzo mocno, zwłaszcza w 2011 w wyborach, kiedy mu się po raz drugi udało wygrać, mówienia, słuchajcie, no może ja nie jestem doskonały, mam liczne wady, ale rozumiecie, co będzie, jak Kaczyński dojdzie do władzy. I na tej zasadzie ja nie muszę za wiele robić, bo Kaczyński jest tym czarnym ludem, którym straszył, po czym, prawda, w 2014 roku zostawił swój obóz polityczny z bardzo słabą następczynią. To się wszystko wysypało, ponieważ w Platformie wielu ludzi nie wierzyło inaczej obawiało się zbyt silnego prezydenta Komorowskiego, no i to otworzyło PiS-owi drogę do władzy, po czym PiS od 2015 roku konsekwentnie właśnie urządzał antytuskowe igrzyska. Ja muszę powiedzieć, że ja przez pewien czas w ogóle nie mogłem tego zrozumieć, w czasach, kiedy Tusk sobie siedział w Brukseli, nie był w polskiej polityce, a oglądałem nieustannie w mediach rządowych permanentne ataki na Tuska. Dzień w dzień. I później dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że w tym szaleństwie jest metoda, bo to jest idealny przeciwnik dla PiS-u. Każdy inny byłby trudniejszy do zaatakowania. No i Tusk spełnił pokładane w nim oczekiwania, wrócił do polskiej polityki, dzięki czemu PiS mógł jeszcze bardziej go atakować. No i z finałem, który mieliśmy 15 października, a teraz oczywiście PiS się będzie wokół tego, i to będzie ich największy problem, to znaczy czy oni są w stanie w ogóle wyjść z tego zafiksowania na Tusku. która jest obsesją Kaczyńskiego osobistą, która się rozprzestrzeniła na całą resztę partii? Czy ci młodsi pisowcy nie powiedzą, no dobrze, ale to z jakichś dwóch starszych panów toczy boje homeryckie o jakieś sprawy, które my już właśnie nas mało obchodzą. O co tu chodzi? No, może niech oni już idą obaj na emeryturę. I to jest problem, który Kaczyńskiego dotknie już lada dzień, a Tuska w ciągu nieodległego czasu. Dlaczego? No bo polityka ciągle, to jest taki mechanizm, który jednak się domaga ciągle nowych twarzy, a my mamy już te dwie twarze no, opatrzone do granic możliwości, nie kryje. No przynajmniej ja tutaj mam takie poczucie, że polska polityka i gdyby ktoś pytał, od czego się ma depolaryzacja w Polsce zacząć, no to tak naprawdę od przejścia na emeryturę najpierw Jarosława, a później Donalda, jako tych głównych graczy w tym sporze. No, ale na razie się na to nie zanosi, choć bardziej w przypadku Tuska się na to nie zanosi. W przypadku Kaczyńskiego myślę, że stopniowo w miarę upływu czasu, zwłaszcza po wyborach prezydenckich, jeśli nikt z PiS-u ich nie wygra, chyba nie wygra, to te głosy, żeby Kaczyński już wziął i poszedł na emeryturę, nasilą się tam bardzo.
To, bardzo chętnie tego wrócę do tego jakby zjawiska depolaryzacji, do jakichś tam konkretnych kroków lub rozwiązań, ale jeszcze jedno pytanie jest tak z pogranicza przeszłości i teraźniejszości. Bardzo mnie ciekawi, przed wyborami wspominał pan w niektórych wywiadach, że to zapowiada się dosyć brutalna kampania, wręcz najbrutalniejsza kampania. I też wiem, że w swoich materiałach, część z materiałów z kampanii wyborczych na przestrzeni od 89 roku nagrywał pan jakby samemu i to są pańskie prywatne źródła. Czy obserwując te kampanie od początku też tworzenia się demokracji, czy to faktycznie była najbrutalniejsza kampania?
Powiem tak, ona była najbrutalniejsza, ale na szczęście tylko w warstwie retorycznej. To znaczy, mam wrażenie, że w żadnej z poprzednich kampanii nie padło aż tak wiele ciężkich oskarżeń z obu stron. To znaczy mam na myśli ze strony PiS-u oskarżenia, no właściwie agenturalność, wszystkie właściwie inne siły polityczne to są obce agentury, prawda, ewentualnie jacyś kompletnie pomyleni i pożyteczni idioci tych obcych agentur i to się do tego sprawdzało. Natomiast z drugiej strony była retoryka, że właściwie to już jest ostatnia szansa uratowania w Polsce demokracji, jak ten PiS nie daj Bóg wygra, to już będzie dyktatura jak w PRL-u. I to moim zdaniem było przerysowane choć na inny sposób w drugą stronę. Natomiast udało nam się uniknąć, tu się pomyliłem, bo ja się spodziewałem, że dojdzie do, mówiąc krótko, rękoczynów na dużą skalę i najbardziej się obawiałem o wynik wyborów, to znaczy o uznanie wyniku wyborów przez obie strony. Ponieważ obawiałem się, że ten wynik nie będzie tak wyraźny, jaki był, bo ten wynik jest na tyle wyraźny, że tu podważanie wyniku w jednym okręgu o dwa mandaty, a w drugim o jeden niewiele by zmieniło. Natomiast gdyby nam się nieszczęście wydarzyło takie, że o tym, czy będzie rządził dalej PiS, czy nie PiS, decydowała jeden czy dwa mandaty, to byłaby ogromna pokusa podważania wyniku właśnie w jednym czy drugim okręgu wyborczym i byłaby gigantyczna oto awantura. I tego się nam udało uniknąć i to jest nasz wielki sukces. Znaczy muszę powiedzieć, że to, tu zobaczyłem wyraźnie, że jest coś takiego jak pewien instynkt samozachowawczy wśród Polaków, że my się straszliwie kłócimy, wyzywamy od najgorszych, ale to wszystko jest w sferze właśnie języka. Natomiast nie przechodzimy od słów do czynów. Ja się zawsze tego najbardziej bałem od bardzo dawna, a teraz boję się tego mniej, bo widzę, że my mamy taką właśnie cechę, że się bardzo kłócimy, natomiast nie robimy rzeczy, które się zdarzają w innych nacjach, gdzie właśnie kłócą się mniej, ale jak już się zaczną kłócić, to od razu biorą, co tam kto ma pod rękę i idą robić porządek fizycznie z tą drugą stroną. No więc u nam się tego udało uniknąć i myślę, że się nam uda w dającej przewidzieć przyszłości, nie wiem, co będzie za kilkadziesiąt lat, ale widzę wyraźnie, że te moje obawy były na wyrost. Tu się przyznaję, że ja się obawiałem, że ta polaryzacja już w tej chwili sięgnie takiego poziomu, w którym po prostu będą ofiary śmiertelne. Są takie kraje, proszę Państwa, uchodzące zresztą za demokratyczne, gdzie co wybory to są ofiary śmiertelne. No. I zresztą tak było w II Rzeczpospolitej, trzeba powiedzieć jasno. U nas jest wyidealizowany obraz II Rzeczpospolitej. W II Rzeczpospolitej, proszę Państwa, co roku z przyczyn politycznych ginęło kilkadziesiąt osób. A były takie lata, jak choćby rok 26, czyli przewrót majowy, czy rok 36, tak to się złożyło, 10 lat później wielkie strajki chłopskie, gdzie to było grubo powyżej 100 osób, które, mówiąc krótko, padły ofiarą właśnie walk na tle politycznym. I to pokazuje, w jakiej my dzisiaj Polsce żyjemy, gdzie można wymieniać na palcach jednej ręki przypadki morderstw przez te 30 lat o tle politycznym. Więc to jest niebo na ziemia. W tym sensie myśmy naprawdę, mimo że ja tu narzekam na kulturę polityczną w Polsce i tam piętnuję Lepera czy Palikota, no to zarazem mam świadomość, że udało nam się tego uniknąć, udało nam się uniknąć terroryzmu politycznego. No ale jakby tak ścisnąć to, co mówi prezes Kaczyński, no to właściwie już Polska ginie i on powinien teraz nie do Sejmu się wybierać, tylko do lasu, tworzyć oddziały partyzanckie, bo jak się weźmie poważnie, gdy ktoś serio potraktował całą tę jego retorykę, no to w momencie, w którym rząd PiSu przestaje istnieć, wrogowie Polski ją opanowują, zaczynają się nowe rozbiory i trzeba iść do lasu po prostu. I wzorem powstańców styczniowych i listopadowych walczyć o niepodległość. No, takie bzdury ten człowiek wygadywał. I zanim cała jego partia, po prostu to jest horrendalne. No ale na szczęście nikt tego, jak się okazuje, nie brał poważnie. Ani w PiSie, ani poza PiSem. Na tym polega paradoks polskiego życia politycznego, gdzie ja się przez lata zastanawiałem, no jak to jest, że można takie bzdury wygadywać i na to nie reaguje. Okazuje się, że można, że to jest taki folklor, że tego właściwie nikt nie traktuje poważnie. No bo on to powiedział. Pamiętam ten wywiad sprzed już tej chwili więcej 2 lat, gdzie on powiedział to po raz pierwszy bardzo wyraźnie. Jeżeli opozycja wygra najbliższe wybory parlamentarne, nastąpi finis polonia, koniec Polski. I później tę tezę powtarzał na różne sposoby, a w ślad za nim cała ta pisowska propaganda. No to jest rzecz horrendalna, no bo jeżeli tak, to co oni robią w tym Sejmie? No, partyzantkę trzeba tworzyć, no. Po prostu jest jedyna szansa dla Polski, zabierać tam od Błaszczaka tą broń, którą jeszcze mają i iść do lasu. No ja oczywiście kpię z tego, ale wybaczcie Państwo, ja naprawdę przez długie lata oglądałem cierpliwie wiadomości TVP o 19.30, no i mogę godzinami cytować różne dziwne rzeczy, które tam opowiadano.
W którymś momencie zauważył pan zmianę właśnie wykorzystania mediów, wykorzystania dostępnych zasobów. Ja takim przykładem, takim trochę najbardziej mnie uderzył, na przykład jak była kampania prezydencka z 2000 roku, bo też jest stosunkowo świeży filmik, który pan upublicznił, gdzie praktycznie większa część kampanii przynajmniej wyglądało na to, bo przekazów medialnych skupiała się jednak na negatywnej stronie, na negatywnych aspektach drugiej strony, a mniej na pozytywnych aspektach tak naprawdę tego. No i tutaj mieliśmy oczywiście tego dosyć taki radykalny przykład w tym roku, ale czy gdzieś w pewnym momencie ten język się zaczął tak zmieniać, czy to był raczej postępujący powoli, gdzieś tam miękki proces?
Czy to był proces postępujący, ale rok 2000 rzeczywiście był ważny, bo wyjaśnię tym z Państwa, którzy nie rozumieją, o co tu chodzi. Chodzi o decyzję sztabu Krzakleskiego, który zrobił badania, no i wyszło im, że Krzakleski właściwie nie ma żadnych szans wygrać wyborów, ale Krzakleski bardzo chciał wygrać wybory, no więc sztab się zaczął zastanawiać, co zrobić, no i wymyślono, że no właściwie jedyną szansą jest to, żeby doszło w ogóle do drugiej tury wyborów, czyli żeby na tyle osłabić poparcie dla Kwaśniewskiego, który tam miał między 50-60%, żeby w ogóle była druga tura, no w której jak już się Krzakleski znajdzie, no to kto wie, może się jakoś to uda, a nawet jak się nie uda, no przynajmniej będzie miał poczucie, że przegrał, ale w drugiej turze. No i wymyślono, że jedynym sposobem nie jest lansowanie Krzakleskiego, bo to nie przynosiło żadnych efektów, tylko trzeba uderzyć Kwaśniewskiego najmocniej i wykorzystano realnie istniejące materiały, tak zwane taśmy kaliskie i taśmy charkowskie, czyli pijany Kwaśniewski, później tam Kwaśniewski kpiący z gestu Jana Pawła II. I to wyemitowano rzeczywiście wielokrotnie w kampanii. I to rzeczywiście przyniosło efekt według różnych badań. Od 4 do 10% dotychczasowych zwolenników Kwaśniewskiego uznało, że jednak na niego nie zagłosuje, tylko że tym sztabowcom nie przyszło do głowy, że to niekoniecznie musi oznaczać, że ci ludzie będą chcieli głosować na Krzakleskiego. Nie, oni sobie znaleźli tego trzeciego, czyli Olechowskiego. W efekcie czego sztab Krzakleskiego wykonał ogromną pracę na rzecz Olechowskiego, no a sam Krzakleski przez to spadł na trzecie miejsce. Ale to była jednostkowa, znaczy wtedy powiedziałbym po raz pierwszy na taką skalę w wyborach rzeczywiście w III RP wykorzystano propagandę negatywną. Natomiast nawet wtedy jednak było dużo programu pozytywnego. Krzakleski tam głosił hasła powszechnego uwłaszczenia, jeszcze rodzina na swoim i tak dalej. Natomiast to już był pierwszy sygnał, że to jest dobra metoda i później oczywiście ją stosowano w kolejnych wyborach, tylko że jakby nie miało to takiego nasilenia, jakie się zaczęło moim zdaniem po 2010 roku czy po Smoleńsku. Bo mam wrażenie, że w przypadku PiS-u, no właśnie, to zresztą w tej kampanii ostatniej było świetnie widać. Znam takich ludzi, którzy gdzieś tam próbowali doradzać sztabowi PiS-u, no i oni tam rwali głosy w głowy, bo co, szli do prezesa Kaczyńskiego mu tłumaczyć, że tu jest potrzebny przekaz negatywny, to prezes im tłumaczył, że oni niczego nie rozumieją i właśnie przeciwnie, to jest nieważne, ważne jest, żeby pokazać narodowi, kim jest naprawdę Donald Tusk. No i cały czas to pokazywali, prawda? No i finał był tego taki, że no, widać po wyniku wyborów, tak? Więc podsumowując, ten rok 2000 był ważny dla takiego jednostkowego zastosowania tej negatywnej propagandy, natomiast mam wrażenie, że to się jeszcze wtedy tak nie upowszechniło, tu jednak ważniejszy był, no po pierwsze rok 2007 jako, jeszcze po drodze był 2005, kiedy miał być popis, miała być koalicja popisu, ale w trakcie kampanii obie strony jednak się zorientowały, że może no, koalicja koalicją, ale ważne, kto w tej koalicji będzie miał ten jeden punkt więcej, prawda? I tam się pojawił ten słynny spot, który wymyślił Michał Kamiński zresztą dziś, prawda, jedna z czołowych postaci opozycji, znaczy już tej antypisowskiej, ale wtedy jeden z głównych spindoktorów PiS-u. Pamiętacie Państwo, była taka lodówka, z której znikały różne towary. Po tym, jak to zostanie przeprowadzona reforma podatkowa Platformy Obywatelskiej, to tak uderzy właśnie zwykłego Polaka. No i oczywiście tu PiS bardzo, 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 de facto pierwszym, który uderzył w Platformę i uderzył na tyle celnie, że ostatecznie miał tych mandatów ciut więcej. No a później nastąpiło to, czego w Platformie się już kompletnie nie spodziewano, znaczy Lech Kaczyński wygrał wybory prezydenckie i nagle PiS się okazał podwójnym zwycięzcą, czego Donald Tusk nie mógł znieść i od tego momentu się zaczęła wojna, a po jakimś czasie przyszło to, o czym mówiłem wcześniej. Obie strony sobie uświadomiły, że ten konflikt to właściwie im służy, że to jest lepsze. No więc w związku z tym zarazem konflikt wymaga, no nie pozytywnych programów, tylko atakowania drugiej strony. I tak oto stopniowo od 2007 roku wszystkie kolejne kampanie stały się bardziej kampanią, litanią oskarżeń drugiej strony, niż, no powiedzmy sobie jasno, ja to mówiłem dużo o przekazie Kaczyńskiego, jego antytuskowej o obsesji, no ale ja też śledziłem występy Donalda Tuska w tej kampanii. I powiedzmy sobie szczerze, on tam zdecydowanie więcej mówił, dlaczego PiS jest zły i jak go trzeba rozliczyć, niż co on właściwie zamierza z Polską dalej zrobić. I nawet sobie wymyślił taką genialną formułę na pytanie, no panie przewodniczący, ale niech pan powie, co pan będzie chciał pozytywnego zrobić. Mam plan, ale nie mogę go zdradzić, bo to PiS-owi ułatwi walkę ze mną. No i teraz się dopiero dowiemy, miejmy nadzieję, że pod koniec tego tygodnia umowa koalicyjna zostanie ogłoszona i to będzie niewątpliwie postęp, bo pamiętamy te umowy, co to Kaczyński z Gowinem i Ziobrą podpisywał w blasku reflektorów, ale sam tekst umowy był tajny. Mam nadzieję, że to zostanie teraz ujawnione, bo tam są ciekawe rzeczy wedle mojej wiedzy. O podziale różnych stref wpływów, która partia co dostaje. No zresztą wiemy, no, że na przykład Solidarna Polska, dziś suwerenna, dostaje lasy państwowe, podział łupów, prawda? To była istota tej umowy, bo taka to była koalicja. Już w tej bardziej zaawansowanej formie, bo to jest ta druga umowa. Do tej pierwszej w ogóle nie wiadomo, co w niej jest. W każdym razie dowiemy się po prostu, mam nadzieję, ile będzie programu pozytywnego w tym pomyśle nowego, w tych działaniach nowego rządu, a ile będzie tylko rozliczeń. Bo ja na razie słyszę głównie o tym, jak głębokie mają być rozliczenia, natomiast no, nie słyszę na przykład, jaki jest pomysł no, na przykład na energetykę. Znaczy zakładam, że będzie kontynuowany program budowy elektrowni jądrowych, ale myślę, że musimy chwilę poczekać, czy w całości, czy w części. I jeszcze jest cały szereg innych tego typu tematów. Liczę, że się czegoś z tej umowy koalicyjnej dowiem.
Dobrze, więc płynnie wprowadził pan temat, znaczy naszą rozmowę w przyszłość, ale trochę wrócę zaraz do tej energetyki zdecydowanie, natomiast chciałbym tak trochę przewrotnie rozpocząć przyszłość. Czy zdarzało się panu przewidywać przyszłość?
Stannie jestem o to proszony i później szydzą ze mnie, że się znowu pomyliłem i ja się do tego przyznaję, w przeciwieństwie do wielu, którzy udowadniają za wszelką cenę, że nie, że ich źle zrozumiano, że oni... Ja przyznaję się, ja się wielokrotnie pomyliłem. Najnowszą moją pomyłką było prognozowanie wyniku tych wyborów. Ja mówiłem, że są trzy, bo były realnie trzy scenariusze wyniku tych wyborów. zrealizował się ten, który umieszczałem ex aequo na drugim miejscu, dlatego że za najbardziej prawdopodobny uważałem ten, w którym to Konfederacja miała mieć tym języczkiem uwagi, miała mieć jednak więcej niż 18 posłów i bez tych, zakładałem 30 plus minus posłów Konfederacji, żadna ze stron nie stworzy większości, bo tak mi wynikało z większości sondaży. Po czym na ostatniej prostej nastąpiło wahnięcie, to znaczy z jednej strony, prawda, masa ludzi jednak się zdecydowała na trzecią drogę zagłosować, a z drugiej strony Konfederacja opadła na ostatniej prostej skutek całego szeregu, to już długo było o tym mówić. I tu się na przykład pomyliłem, znaczy moja prognoza się ewidentnie nie sprawdziła. No teraz mam kolejną prognozę, tu jestem większym optymistą, że z przyczyn demograficznych ktokolwiek z PiS-u będzie kandydował w wyborach prezydenckich, będzie mu niezwykle trudno wygrać. To taką mam na najnowszą prognozę i nie ośmielam się ją głosić, bo po prostu tam mamy zero-jedynkowe, prawda? Druga tura wyborów prezydenckich, a zapewne do niej dojdzie. To jest już sytuacja szczególna, w której no, naprzeciwko siebie stoją dwie Polski, a ponieważ jest wysoce prawdopodobne, że PiS zachowa na tyle duże wpływy, że ich kandydat bądź kandydatka wejdzie do drugiej tury, no to cała reszta stanie naprzeciwko pisowskiego kandydata i tutaj, jak mówię, niektórzy będą z zaciśniętymi zębami, ale skreślać tego kandydata PiSu, uważając, że ten drugi może im się też nie podoba, no ale nie można PiSowi już dać ani chwili dłużej po tym, co nas w tej chwili czeka w związku z koabitacją, bo to jest też bardzo ciekawe, myślę, że o tym warto powiedzieć. Do Polski wrócił wampir koabitacji. Wampir koabitacji, który ostatnio grasował między 2007 i 2010 rokiem, i kiedy koabitował Tusk z Lechem Kaczyńskim. I teraz będzie, moim zdaniem, ta koabitacja też bardzo burzliwa. Oczywiście niektórzy uważają, że Duda się przestraszy, a ja myślę, że Duda się nie przestraszy, bo on już nie ma wiele do stracenia i w związku z tym to będzie naprawdę bardzo burzliwe i po raz kolejny objawi wadliwość polskiego ustroju. Bo myśmy o tym trochę zapomnieli, że mamy poza wszystkim wadliwy ustrój. Teraz wada tego ustroju wyjdzie po 13 latach po raz kolejny bardzo wyraziście.
No właśnie, mamy wadliwy ustrój, tak też obiło mi się o uszy. To tylko chciałem zaznaczyć, że tutaj padło dosyć dużo proroctw, także osoby, które jakby warto rozpuścić informację, rozmowa będzie dostępna na Spotify, więc jak ktoś będzie chciał pana profesora rozliczyć ewentualnie w przyszłości, to można spokojnie. Zachęcamy do kontaktu z naszą biblioteką. Natomiast powiedział pan o tym wadliwym systemie. No i właśnie, przede mną stoi książka, Umówmy się na Polskę, inkubator umowy społecznej, tak, jeśli dobrze kojarzę, jakby jako nazwa instytucji, 28 specjalistów, specjalistek i specjalistów, osoby, które znają się na branżach, które opisują jakby w tym i pomysł na rozwiązanie tego demona polaryzacji, tych problemów właśnie systemowych, tych 30 lat doświadczeń, tak, jakby systemowych i ruszamy w stronę federalizacji, jak rozumiem.
No więc właśnie nie, dlatego że to jest w tej książce, jest trudne do wyjaśnienia w kilka minut. Natomiast nam jest, temu stowarzyszeniu, którego członkowie są autorami tej książki, właśnie często się zarzuca, że chcemy zamienić Polskę w państwo federalne, że właściwie to chcemy rozbicia dzielnicowego na końcu wojny domowej, prawda, nie wiem, Pomorza Gdańskiego z Pomorzem Zachodnim na przykład, albo z Kujawami. No nie, no więc oczywiście nie. My nie mówimy o państwie federalnym, tylko mówimy o zdecentralizowanym państwie unitarnym. Na czym polega różnica? No, a mianowicie na tym, że w państwie federalnym, do jakich należą na przykład Stany Zjednoczone czy Republika Federalna Niemiec, nasz sąsiad zachodni, kraje związkowe mają pewne uprawnienia wynikające z konstytucji, których nie może im w żaden sposób odebrać rząd centralny. I to dotyczy i amerykańskich stanów, i niemieckich landów. Choćby nie wiem, jak chciał Bundestag, Bundesrat i kanclerz wspólnymi siłami chcieli zabrać Mecklenburg i pewne uprawnienia, nie mogą, chyba że zmienią konstytucję. Otóż my takiego systemu nie chcemy. My chcemy systemu, który sprawi, że Polska pozostanie krajem unitarnym, to znaczy, że te wszystkie kompetencje, które rzeczywiście większe, które chcemy dać regionom, województwom samorządowym, będą mogły być ograniczone, gdyby podmiot nadzorujący, zaraz powiem jaki, uznał, że to zagraża unitarnemu charakterowi państwa, to znaczy, że któryś z tych wspaniałych podmiotów czy tych lokalnych samorządów, za bardzo się rozbrykał i jak na przykład Górny Śląsk zaczął myśleć o jakichś, prawda, niepodległościach czy czymś takim, bo to Górny Śląsk ma największe tradycje tego rodzaju myślenia. I tym strażnikiem ma być prezydent Rzeczpospolitej. I to jest ten nowy pomysł na przeniesienie kompetencji prezydenta, bo dzisiaj co jest właściwie najważniejszą bronią i na czym polega znaczenie prezydenta? Prawo weta ustawodawczego. Prezydent ma prawo weta ustawodawczego i właściwie tego się wszyscy boją. W dzisiejszej na przykład tej koalicji kordonowej, że będzie im wetował. Bo jakby nie miał tego prawa, no to właściwie to mógłby tam generałów nie mianować, ambasadorów nie chcieć mianować, no to są drugorzędne sprawy. Jeszcze tam mam parę kadrowych takich kompetencji, ale one nie są tak istotne jak prawo weta. I teraz nasza propozycja zakłada, że my prezydentowi to prawo weta byśmy zabrali, a tytułem rekompensaty, żeby się nie czuł właśnie taki no, zupełnie ubezwłasnowolniony, dalibyśmy mu nadzór nad samorządami, które zarazem dostałyby dużo więcej kompetencji niż dzisiaj kosztem rządu centralnego. Ale za to rząd centralny w tych kompetencjach, które by mu zostały, nie miałby już problemu z prezydenckim wetem. Te kompetencje rządu centralnego no to są oczywiście sprawy związane z bezpieczeństwem zewnętrznym i wewnętrznym kraju, czyli oczywiście polityka zagraniczna, polityka obronna, służby specjalne, ale także kwestie związane z pewnymi strategicznymi, infrastrukturalnymi projektami, jak na przykład energetyka właśnie i jeszcze parę innych. Natomiast już niekoniecznie edukacja, niekoniecznie służba zdrowia, niekoniecznie polityka, nie wiem, wodna i tak dalej, i tak dalej. To jest oczywiście do dyskusji, jaki byłby zakres tej decentralizacji. Nie kryję, że ja tu jestem mniej radykalny niż większość autorów tej książki, znaczy jestem może bardziej mniejszym optymistą, że to się da tak wszystko naraz wprowadzić. Ja bym chciał najpierw przetestować to na edukacji. Ja bym chciał uczynić poligonem decentralizacji system edukacyjny polski i po mniej więcej 10 latach, zwłaszcza, że to nie wymaga w ogóle żadnych zmian konstytucyjnych, to znaczy ten eksperyment z edukacją, bo te inne rzeczy z prezydentem i tak dalej, o których mówiłem wcześniej, to oczywiście wymaga zmiany konstytucji. To jest mało realne w tej chwili. Ale zdecentralizować system edukacyjny można na poziomie zwykłych zmian ustawowych. Czyli dać samorządom prawo do przy zachowaniu pewnych minimalnych elementów wspólnych, jak na przykład wspólny wymóg egzaminu ośmioklasisty i egzaminu maturalnego, dać całkowitą swobodę regionom w zakresie kształtowania szkolnictwa podstawowego i średniego i oczywiście przy okazji wyższego też, bo ja bym chciał też uwolnić, nie kryję, że to jest moje w ogóle największe marzenie, jak mnie pytają czasem, czy ja bym się nie zgodził zostać, objąć jakiegoś stanowiska publicznego, to mówię tak, pełnomocnika rządu do spraw likwidacji resortu nauki i szkolnictwa wyższego. To biorę natychmiast. I to jest jedyne stanowisko, które mnie interesuje, ponieważ polska nauka i szkolnictwo wyższe wycierpiało przez dekady strasznie dużo ze strony oszalałych urzędników z ministerstwa i ich szefów, ministrów, którzy bardzo chcieli coś tam zmienić w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. I to jest kompletnie niepotrzebne, to trzeba zlikwidować. Zastąpić małą komórką w resorcie finansów, która będzie dystrybuowała środki do samorządów wojewódzkich, które staną się organami założycielskimi, nadzorczymi właśnie dla szkół wszystkich szczebli, od podstawówek do szkół wyższych. Ale to jest mój prywatny pomysł. I gdyby się to sprawdziło, bo ja słyszałem, znam krytykę tego i pewnie tu część z Państwa będzie to krytykowała, bo to rodzi różne niebezpieczeństwa, ja mam tego świadomość, ale ja uważam, że to właśnie dałoby szansę na stworzenie różnych modeli edukacyjnych, z których te lepsze z czasem by zaczęły wypierać te słabsze, bo jakby się w jednym regionie zorientowano, że ci ich uczniowie są gorsi od tego sąsiedniego, by się zaczęli uczyć, mówiąc krótko, od sąsiadów, co oni tam robią lepiej, a czego my nie możemy robić, a zarazem też osłabiłoby tą wojnę ideologiczną, bo mamy różne regiony w Polsce, trzeba powiedzieć jasno, że Pomorze Zachodnie, zresztą tak jest ta książka zbudowana, tam są te województwa opisane, województwo na przykład zachodniopomorskie jako lewicowe, a województwo podkarpackie jest jako konserwatywne. No i to jest pewna realna rzeczywistość, więc też powiedziałbym, nasycenie tych kwestii ideologicznych w edukacji szkolnej byłoby zależne od tego, jaka przeważa świadomość czy obywateli w danym regionie. Oczywiście niektórzy mówią, no to by doprowadziło do wojny domowej, no jakże mogłoby tak, że w jednym regionie by mówiono, że Wałęsa jest bohaterem narodowym, a w innym by mówiono, że to wcale nie jest bohater, tylko raczej antybohater. I od tego się ma Polska rozlecieć. No wolne żarty, skoro dzisiaj w internecie i tak można o Wałęsie przeczytać dokładnie sprzeczne opinie. No to jest myślenie niepoważne, znaczy sprowadzanie do wszystkiego do absurdu. Tu raczej chodzi o model szerszy edukacji. Już nie chcę w te szczegóły wchodzić, ale ja uważam, że zrobienie z edukacji poligonu po wszystkich reformach odgórnych, bo to byłaby kolejna oczywiście reforma, ale zwróćcie Państwo uwagę, już teraz nie robiona z Warszawy odgórnie, według jakichś wyobrażeń jakiegoś takiego czy innego ministra, tylko robiona regionalnie. Oczywiście te regiony musiałyby pewne rzeczy uzgadniać, dlatego że tu jest cały opisany jakby mechanizm koordynacji działań między tymi regionami, żeby to nie poszło tak, że to wszystko idzie samopas. No to też nie o to mi chodzi, czy nam chodzi. Natomiast ja uważam, że właśnie zrobienie z edukacji takiego poligonu decentralizacji pokazało mi, czy to jest właściwy kierunek myślenia i wtedy można by uruchamiać kolejne obszary. No, moi koleżanki i koledzy są bardziej radykalni, uważam, że to wszystko trzeba już, oni są młodsi, bo to w większości jest dzieło ludzi młodszych ode mnie, oni uważają, że to trzeba puścić już szybciej, nie możemy tyle czekać, tylko że jak nie kryję, że ja nawet w sprawie edukacji jestem raczej pesymistą, bo no, czekam na tą umowę koalicyjną, co oni tam napiszą, ale na razie mam wrażenie, że w ogóle generalnie, przynajmniej do wyborów prezydenckich, to będzie czas trwał rozliczeń i awantur, dlaczego te rozliczenia idą tak słabo, a po wyborach prezydenckich się dopiero okaże, w jaką stronę Polska pójdzie. Dlatego że, i to już kończę, taką najbardziej znamienną cechą polskiej polityki, jak ją obserwuję, zwłaszcza od roku 2000 właśnie, bo wcześniej to nie było takie oczywiste, jest to, że choć formalnie najważniejsze są wybory parlamentarne i kto ma większość w Sejmie, to tak naprawdę w sensie przegrupowań na scenie politycznej i systemu partyjnego najważniejsze są wybory prezydenckie. One zawsze określają na przyszłość pewne prądy polityczne, więc zobaczymy, kto wygra wybory prezydenckie i jaki ton nada Polsce po wyborach prezydenckich, bo w sensie symbolicznym to jednak ma ciągle fundamentalnie ważne znaczenie, choć oczywiście bez większości w Sejmie ten prezydent też niewiele zdziała.
Temat energii, energetyki niestety będę musiał będzie trzeba zostawić na kolejne spotkanie z panem profesorem, ale patrząc na frekwencję, to najprawdopodobniej będziemy powtarzali jeszcze jednokrotnie. Przy edukacji bardzo chciałem się spytać, bo teraz mamy konkretne dane z wyborów z 15 października dotyczące tego, jak głosują młodzi ludzie. I ten proces jakby polaryzacyjny i cała jakby kampania, jak była budowana, etc. No, wybory pokazały, jak mniej więcej kształtują się poglądy młodych ludzi. Więc ten, jakby można powiedzieć, no, liberałowie praktycznie wygrali drastycznie, znaczy stronnictwo tutaj, opozycja demokratyczna. Natomiast przy polaryzacji mówi się o pewnym procesie dezintegracji grup społecznych, czyli że pewne grupy wypierają inne grupy. I tak, czy wnioskując właśnie z tych procesów historycznych ostatnich 30 lat, tego ciągu przyczynowo-skutkowego, można się pokusić na jakieś proroctwo dotyczące tego, w którą stronę będziemy szli. Czy ta depolaryzacja może jednak nastąpi sama z siebie? Czy te bieguny się stopią?
Nie, na razie sytuacja jest taka, że jak się patrzy na młodych, no to oni zazwyczaj, to nie jest nic nowego, oni się biegunowo dzielą na radykalnie, na radykalizm jest cechą ludzi młodych, to jest zrozumiałe. W związku z tym tam ponadprzeciętne są dwa te bieguny, z jednej strony Konfederacja, z drugiej strony Lewica. Środek jest słabszy, a już najsłabszy jest PiS, ale to z kolei dlatego, że młodzi najbardziej nie lubią tych, co rządzą, a że ta partia rządziła 8 lat, no to już oni w ogóle nie pamiętają niektórzy z tych najmłodszych wyborców innych rządów niż pisowskie. Natomiast to się będzie zmieniać z czasem, to znaczy oni będą stawali się coraz starsi i wtedy moim zdaniem radykalizm, na co liczę, nie kryję, będzie się zmniejszał, bo ja bym nie chciał żyć w kraju, gdzie najsilniejszymi dwoma partiami byłaby Lewica i Konfederacja. To nie kryję, byłoby chyba jeszcze gorsze niż z PO-PiS-em, nawet na pewno byłoby gorsze. Bo ja się boję takich radykalizmów, które reprezentują te dwie formacje. Natomiast ja uważam, że w miarę dorastania ci młodzi ludzie będą no raczej przystępować do tych ugrupowań bardziej bliżej centrum sceny politycznej. Natomiast czy to będzie dalej dominacja PiSu i Platformy, tego oczywiście nie wiem, bo te dwie partie jednak będą musiały przejść kryzys sukcesyjny. Najgłębszy oczywiście on będzie w PiSie, bo PiS nie miał w ogóle tej przerwy, którą miała Platforma, jednak parę lat była bez Tuska, choć widać było, że bez Tuska ona tonie i pewnie by zatonęła. I to jest na razie największy sukces Donalda Tuska od powrotu. Nie, teraz ma drugi, bo sukces 15 października jest oczywistym jego sukcesem, ale do 15 października jego głównym sukcesem od powrotu do polityki polskiej było uratowanie Platformy Obywatelskiej w roli głównej partii opozycyjnej. Bo bez tego pod przewodem Borysa Budki prawdopodobnie Platforma byłaby dzisiaj no, dużo, dużo słabsza od no, choćby od trzeciej drogi, tak mi się wydaje. Natomiast co do przyszłości, tak jak powiadam, dla mnie mniej jest istotna konfiguracja systemu partyjnego. Czy to będzie PiS i Platforma, czy to będzie Lewica i Konfederacja, czy to będzie jeszcze ktoś inny. Dla mnie ważne jest, żeby ten mechanizm polaryzacyjny już się nie pogłębiał, żeby się udało troszkę tą Polskę zdepolaryzować, żeby się udało pewne strategicznie ważne obszary, tak jak owa energetyka, czy właśnie polityka migracyjna, zwłaszcza o czym myśmy tu w ogóle nie rozmawiali, były przedmiotem takiego konsensusu, który dzisiaj właściwie dotyczy tylko część, i to tylko częściowo polityki zagranicznej, bo dzisiaj rzeczywiście nikt z tych głównych graczy nie podważa obecności Polski w NATO, sojuszu z Amerykanami, no jeśli chodzi o Unię Europejską, to sprawa nie jest taka oczywista, bo to właściwie zostało już przez PiS częściowo podkopane. No w każdym razie, gdyby do tego protokołu zgodności czy zbieżności dołączyć jeszcze właśnie parę takich strategicznych obszarów, które byłyby kontynuowane właśnie w interesie całego społeczeństwa, niezależnie od tego, kto rządzi, to ja byłbym usatysfakcjonowany. Pewnie chciałbym, żeby przy tej okazji na przykład zaczęto tą decentralizację, ale nawet jak się to nie uda, to trudno. No, to zostaniemy z tym, co mamy. Istotne jest, żebyśmy nie demolowali kolejnych obszarów państwa, tak jak to próbował zrobić PiS w imię jakiejś wyimaginowanej nowej elity, którą próbował wykreować, no tych wszystkich głupot, które oni próbowali robić, jakby się skończyły farsą, bo to wszystko się skończyło groteską. Przy czym, żeby była jasność, ja tu akurat mam świadków, ale też mówiłem o tym publicznie, że ja nie wierzę w to, że PiS będzie próbował siłą się utrzymać przy władzy, no i wszystko na to wskazuje, że jednak w tej sprawie miałem rację. Nie ma żadnych ruchów wojska, nie ma żadnych, mało tego, generałowie, można powiedzieć, na ostatniej prostej wbili, można powiedzieć, nóż w plecy kampanii PiSu i to ci generałowie, przecież wykreowani przez PiS, nie jacyś tam, prawda, odziedziczeni po Platformie, bo tych już Macierewicz wszystkich przegnał na emeryturę. No, to tak na marginesie, więc to też pokazuje, że te strachy były na wyrost, ale istota sprawy się sprowadza w tej chwili do tego, czy element rywalizacji w polityce, który będzie potęgowały te wszystkie rozliczenia, będzie dalej się potęgował, czy element kooperacji się pojawi. Bo Polska potrzebuje, jeśli mamy się dalej utrzymać ten sukces rozwojowy, który był przez te 30 lat, bo on był. I tu rządy PiSu też go nie przekreśliły, żeby była jasność. PiSowi naprawdę, jeśli miałbym wymienić obszar, w którym PiS najmniej zaszkodził, to jest gospodarka. To nie znaczy, że tu ma same sukcesy. Nie, ale to jest ten obszar, który rzeczywiście nie został specjalnie zepsuty. I polska gospodarka naprawdę jest ciągle w dobrej formie, natomiast została, można powiedzieć, coraz bardziej obciążona całą tą polityką społeczną PiSu, ale teraz doszły do tego ogromne wydatki obronne i pozostaje pytanie, czy udźwignie to wszystko. I czy politycy będą próbowali jakoś, mówię o teraz następnym rządzie, ułatwiać jakby rozwój gospodarczy, czy raczej odwrotnie? Tego nie wiem, zobaczymy. W każdym razie to jest istota sprawy, że my musimy próbować osiągnąć pewien konsensus co do pewnych strategicznych spraw, po to, żeby utrzymać rozwój i żeby Polska przez następne 3 dekady miała podobny sukces, co miała przez te 30 lat, bo wbrew temu powszechnemu narzekaniu my na świecie jesteśmy postrzegani jako kraj jednego z najbardziej udanych transformacji, ogromnego sukcesu, zwłaszcza ekonomicznego. A takie spory jak spór na przykład o przerywanie ciąży, on będzie był, jest i będzie i o to się można spierać, to można różnie regulować i tutaj dowoli można dyskutować, podobnie jak w innych tego typu światopoglądowych kwestiach, na przykład relacji państwo-kościół i zakres ograniczenia przywilejów kościoła. To jest sprawa, którą można dyskutować, spierać się, rozwiązywać różnie, zmieniać. To nie są z mojej perspektywy te kwestie strategicznie ważne. Ja wiem, że tu się wielu osobom narażam, że jak to takie sprawy jak życie ludzkie, jak wiara, to ja bagatelizuję. Tak, bagatelizuję, ponieważ uważam, że one są nierozstrzygalne w sposób trwały. One się będą zmieniać tak, jak się zmieniają nastroje społeczne. Raz ludzie mają większe przyzwolenie dla różnych rzeczy, później mają mniejsze, to się zmienia. Natomiast to są kwestie światopoglądowe, a mnie nie interesują kwestie światopoglądowe, interesują mnie w ogóle, tylko nie interesuje mi ich definitywne rozwiązanie, bo to jest niemożliwe, natomiast interesuje mnie kontynuacja, no na przykład pewnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury. Tu się oczywiście pojawia temat centralnego portu komunikacyjnego, który, przypomnę tym, którzy tego nie wiedzą, to nie jest wyłącznie projekt megalotniska w Baranowie. To jest projekt także ogromnego skokowego rozwoju sieci połączeń kolejowych w Polsce, tak zwanych kolei dużych prędkości, i to wymaga głębokiej refleksji, moim zdaniem kontynuacji, a nie wyrzucania wszystkiego do kosza, choć może niekoniecznie te wszystkie koleje muszą jechać do tego nieszczęsnego Baranowa, ale to jest rzecz, która powinna być przedmiotem poważnej dyskusji, a nie takiego zachowania, że skoro to PiS wymyślił, to my to wyrzucamy do kosza. Tego bym się obawiał, takiego myślenia.
To ostatnie pytanie, już oddaję mikrofon Państwu. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w bibliotece, nie mogę sobie odpuścić tego pytania. Panie profesorze, top 3 lub top 3, top 5 autorów książek. Tacy pan najbardziej ulubieni.
Och, to jest problem, wie pan, bo ja zawodowo, ja nie mam niestety ulubionych autorów, muszę powiedzieć. Powiem wprost. Dlaczego? Bo ja przetwarzam ogromną ilość książek, ale właściwie bardziej to złapałem się na tym jakiś czas temu, że ja czytam bardziej zawodowo niż dla przyjemności. To jest okropne, ale ja po prostu już nie mam siły czytać dla przyjemności, ponieważ ja na przykład prowadzę taki program O dziwo przetrwał w TVP Historia Ex Libris, gdzie omawiamy kilkadziesiąt książek rocznie przed kamerami i, no i w związku z tym ja muszę te książki, no nie mówię, że każdą przeczytać od pierwszej do ostatniej strony, ale przejrzeć dość uważnie. Do tego mam jeszcze swoją całą naukową, prawda, literaturę, więc tu mam problem. Ja nie powiem w ten sposób, mam pewnych autorów, których szanuję, których jak się pojawiają ich książki, to staram się no co najmniej je przejrzeć, ale to są raczej książki z mojej profesji, czyli książki zawodowych historyków. I podam takie dwa przykłady, które pewnie Państwu niewiele powiedzą, historyków bardzo się politycznie różniących od siebie, z których jeden jest właśnie po jednej stronie barykady, drugi po drugiej, ale którzy co jakiś czas piszą książki fundamentalnie ważne. I jeden z nich to jest Marcin Zaremba, który właśnie wydał genialną książkę o dekadzie Gierka, absolutnie fundamentalną. A drugi z kolei to jest Mirosław Szumiło, który jest właśnie, no, delikatnie mówiąc, konserwatywnym historykiem, tak to nazwijmy, ale który wydał kapitalną, niestety przerwaną w najciekawszym momencie, biografię Edwarda Gierka, bo się urywa właśnie na grudniu 70, w momencie, kiedy ta książka Zaręby się zaczyna. I one stanowią taki, można powiedzieć, tandem, choć autorzy by się z tym nie zgodzili, czy taki duet, ale one się fajnie uzupełniają dla mnie. I to jest przykład takich książek zawodowych historyków. Ja wiem, jak Szumiło coś zapisze kolejnego, to ja to będę chciał przeczytać, jak Zaremba napisze kolejną książkę, to też. No i mógłbym tak wymieniać, powiedziałbym, zawodowych polskich historyków dziejów najnowszych, bo to czytam z przyczyn zawodowych. Natomiast nie kryję, że od lat nie przeczytałem, wszyscy się tu przyznać w bibliotece, ale ostatnią powieść przeczytałem kilka lat temu. Ja po prostu już nie mam czasu ani siły czytać literatury pięknej, niestety. Przyznaję to z ubolewaniem, ale po prostu literatura faktu mnie przygniotła.
Po spotkaniu porozmawiamy o tym w takim razie. To panie profesorze, już ostatnie, naprawdę to już ostatnie pytanie, obiecuję. Czy do końca roku wyjdzie historia współczesna do 2023 roku?
Tak, z prawdziwą przyjemnością mogę Państwa poinformować, że wczoraj rozmawiałem z profesorem Raciborskim, szefem wydawnictwa Scholar, który wydaje, i zapewniał mnie, że 8 grudnia mam pojechać i podpisywać egzemplarze dla tych, którzy je zamówią przed 8 grudnia. Więc 8 grudnia ma być premiera książki Historia polityczna Polski 1989-2023, a zatem z ogromnym rozdziałem, który teraz pisałem w tym roku o rządach PiS-u, potężny rozdział, ale ta książka jest nie tylko w tym sensie kontynuacją poprzednich, że tam jest po prostu ostatni rozdział doklejony. Nie, ja też przerobiłem w bardzo istotny sposób te wcześniejsze fragmenty, także to jest, nie powiem, zupełnie inna książka, bo to nie byłaby prawda. Są tam obszerne fragmenty różnych wątków opisane z poprzednich wydań, ale jest to rzeczywiście książka jakościowo inna, w tym sensie, że ja dokonałem koncentracji też w początku lat 90. skondensowanego wywodu, żeby ta książka nie miała 1000 stron. Znaczy, nie wiem, ile będzie miała, bo jeszcze nie jest do końca złamana, ale już tam widziałem, no ale będzie miała między 700 a 800 stron, więc i tak bardzo dużo, ale wyjdzie, tak, tak, ciągle jestem przy nadziei, że się nic złego nie wydarzy i że w grudniu będzie ta książka.
Nie po to są e-booki, żeby w razie czego się obawiać, żeby dużej liczby książek, stron. Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie za odpowiedź na wszystkie moje pytania i w tym momencie... Chciałbym przekazać głos Państwu. Dwie osoby tutaj z mikrofonami będą latały i przyznawały mikrofon. Już przestaję mówić.